Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie. Jeszcze raz bardzo serdecznie was witam. Bardzo miło mi, że udało się tutaj przyjechać szczęśliwie, pomimo tego, że ta droga to rzeczywiście była niełatwa, padało przez całą drogę dość intensywnie. No i trzeba było bardzo, bardzo uważać, jak to na autostradach, ale najważniejsze, że z Bożą opatrznością dojechałem w jednym kawałku i modliłem się za was, bo już drugi raz jestem w Wiedniu i pierwsze spotkanie z wami było dla mnie bardzo miłe, wspominałem je długo i tym bardziej dziękuję Panu Bogu za tę łaskę, że udało nam się ponownie spotkać. I tak jak zostało zaproponowane przez organizatorów tych rekolekcji, spotkamy się dzisiaj i jutro. No niestety w niedzielę nie dam rady zostać z powodów obowiązków na parafii, ale dziś i jutro będziemy starali się przybliżać różne sprawy, które w jakimś sensie mogą być dla was ważne, bo robiłem takie małe rozeznanie tych różnych tematów, które dla was mieszkającej w Wiedniu Polonii są takimi ważnymi, priorytetowymi. Więc może się przekonacie, że z jednej strony no, każdy temat będzie mówił o czymś innym, ale z drugiej strony no, są to takie sprawy, które pośrednio dotyczą każdego z nas, dość uniwersalne. Ale na początku chciałbym odnieść się do Słowa Bożego, do dzisiejszej Ewangelii. Myślę, bardzo ważna i też dotykająca tego, czym żyjemy. Mianowicie Pan Jezus na samym początku mówi o czymś bardzo ludzkim, że są w życiu człowieka chwile smutku i chwile radości. One się wzajemnie przeplatają. I teraz na początku spróbujmy sobie zrobić taką jedną refleksję. Czy uważam siebie za człowieka radości, czy człowieka smutku? Spróbujmy sobie w sercu odpowiedzieć na to pytanie. Jakie uczucie, jaka emocja częściej dominuje w moim sercu? Pan Jezus wypowiada te słowa o smutku i radości do apostołów jeszcze przed swoim wniebowstąpieniem i w ogóle jeszcze przed swoją męką, śmiercią, to dopiero zapowiada. Oni najprawdopodobniej nie rozumieli do końca, o co chodzi z tym smutkiem i z tą później radością. Być może nawet zasmuciły ich te słowa, że przecież im jest tak dobrze przy Mesjaszu, przy Jezusie. Więc o jakim smutku on mówi? Co takiego się może wydarzyć, że nastanie w ich wspólnocie smutek? W naszym życiu też są różne chwile i dobrze, że nam Pan Jezus nie objawia przyszłości. Jeżeli ktoś szuka tej przyszłości, nie wiem, o jakieś tam wróżki czy w horoskopach, to robi sobie przede wszystkim wielką krzywdę, bo to nie jest dobrze wiedzieć, co nas czeka w przyszłości. Gdyby nam to Pan Jezus objawił, to balibyśmy się może żyć, wchodzić na drogę swojego powołania i tak dalej. Pan Jezus nas przygotowuje na różne życiowe doświadczenia. Ale prawdą jest też to, że to od nas zależy, jak będziemy potrafili przyjmować to, co jest dla nas trudne. Czy w naszym życiu będzie dominował smutek, czy też radość. Pan Jezus pokazuje, że jeżeli apostołowie będą potrafili cały czas żyć obecnością Jezusa, nawet gdy fizycznie Go nie będzie przy nich, a przecież duchowo był przy nich i jest cały czas, jak przy każdym z nas, to mając tę świadomość, nie sposób być człowiekiem smutku. A więc tutaj wychodzi niejako prawda o naszej wierze. Im więcej w naszym sercu smutku, tym bardziej choruje nasza dusza. choruje nasze serce. Nie dowierzamy, że Jezus przy nas jest, bo gdybyśmy mieli tego świadomość, to choćby nawet po ludzku przytrafiały nam się trudne wydarzenia, to jednak wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie przeżywać je pogodnie. Już nie mówię, że od razu z uśmiechem od ucha do ucha, ale po prostu pogodnie, spokojnie. Z taką wewnętrzną radością. Ale jeżeli brakuje tej wiary, jeżeli myślimy, że zostaliśmy sami, bez Bożej pomocy, albo co gorsza, że Bóg się od nas odwrócił, że Mu nie zależy na nas, no to wtedy rzeczywiście w serce człowieka wchodzi smutek. I nie bez powodu ojcowie Kościoła często mówili, że tam, gdzie jest smutek, tam swojej okazji szuka zły duch, szatan. I trzeba bardzo uważać na takie sytuacje przewlekłego smutku. Tam zły duch na pewno będzie chciał coś dla siebie ugrać. Tam się pojawia kusiciel. Już w pewnym momencie człowiek popada w stan chronicznego smutku. Już nie jest w stanie nawet nad tym panować. Nie tylko, że zatruwa siebie, ale także tych, którzy są dookoła, swoje otoczenie i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim robi sobie wielką krzywdę. I w jakiś sposób też zasmuca Jezusa, zasmuca Boga. Bo Jezus przecież patrzy na ten nasz smutek i domaga się, żeby zauważyć Jego obecność. Jego, który mówi, nie zostawiłem Ciebie samego, nie zabraknie Ci mojej łaski. Kiedy patrzymy na społeczeństwo ogólnie, w Polsce może tutaj jest inaczej, to mamy takie obserwacje, że albo są ludzie, którzy naprawdę są bardzo smutni i nie ukrywają tego smutku, mówi się wręcz w takim społeczeństwie depresyjnym, albo są tacy, którzy udają radosnych, ale tak naprawdę w środku też są bardzo smutni i ta ich zewnętrzna radość być może jest owocem jakichś tabletek, które zażywają, może alkoholu, różnych używek, ale ona nie jest prawdziwa, bo ta prawdziwa radość może być tylko z Chrystusa. I jeżeli to dotyczy znacznego procenta naszego społeczeństwa, to możemy też równocześnie zrobić taką obserwację, że to pokazuje, ilu ludzi oddala się od Chrystusa, żyje tak, jakby go nie było. Z jednej strony wszyscy prawie, że ochrzczeni, powinni mieć świadomość, jak przeżywać te trudne chwile, a z drugiej strony jednak żyją tak, jakby po prostu Jezusa w ich życiu nie było. I to przeraża. A druga obserwacja to taka, że bardzo często niestety smutek w naszym życiu jest konsekwencją grzechu, w którym żyjemy, który wybraliśmy. A wybraliśmy często ten grzech, dlatego, bo wydawało nam się, że za tym przyjdzie dla nas jakaś przyjemność, właśnie coś, co da nam radość. Przecież to jest pierwsza pułapka, w którą wpadają młodzi ludzie. Im się wydaje, że jeżeli na przykład upiją się, będą zażywać narkotyki, będą spotykać się gdzieś tam ze sobą na ten tak zwany przygodny seks, to, że to będzie dla nich źródłem przyjemności, radości, a tak wcale nie jest. Później są traumy, poranienia, potworne krzywdy, które się za nimi wloką przez długie lata. Bo szatan to jest perfekcyjny kłamca. W taki sposób perfekcyjny, że zawsze nawet to, co najgorsze, potrafi przedstawić jako coś najbardziej atrakcyjnego. I my za tym często niestety idziemy. I dlatego też niestety później za tym będzie szedł smutek. A więc świadomy wybór zła, świadomy wybór grzechu, trwanie w tym grzechu i usprawiedliwianie tego grzechu. Szukanie takiego bardzo naiwnego potwierdzenia, że i tak mi się to opłaca. Jeżeli nie będę w tym, w czym jestem, to będzie tylko gorzej. Taka jest logika wielu ludzi. Chora logika. Absolutnie taka być nie powinna. Rozmawiam na ten temat z ludźmi w konfesjonale i nie tylko, w różnych sytuacjach duszpasterskich. I poniekąd przeraża mnie to, jak łatwo możemy dać się oszukać i wmawiać sobie, że liczy się szczęście tu i teraz. Dziś, bo tak mówi świat. Właśnie dziś przeżyć ten dzień tak, jakby był twoim ostatnim. Owszem, my jako chrześcijanie mamy przeżywać każdy dzień, jakby był naszym ostatnim. Ale właśnie w perspektywie wieczności, a nie w tej perspektywie, że mam się dzisiaj maksymalnie zabawić, używać życia bez żadnej konsekwencji. To mniej więcej tak, jak to było gdzieś w okolicach między 1999 a 2000 rokiem. Później się to powtórzyło pod koniec roku 2012, kiedy to miały być jakieś wielkie końce świata. To na przełomie tych dwóch tysiącleci, chociaż te tysiąclecia się troszkę inaczej zmieniają. A ten rok 2012 to według niektórych to był ostatni rok w kalendarzu Majów, miał nastąpić koniec świata. No i koleżanka, która pracuje w banku, mówiła, że rzeczywiście wtedy mnóstwo ludzi nabrało jakieś kredyty. Bo mówili, no to przecież jak się świat skończy, no to będę miał pieniądze, mogę sobie poużywać. No to sobie tak używają, że do dzisiaj je spłacają i jeszcze długo nie spłacą. Jak się dali wkopać? No tak właśnie wygląda nasze życie. Myślenie tylko o tym dniu dzisiejszym bez myślenia o konsekwencjach, o przyszłości. My jako chrześcijanie musimy zawsze patrzeć na nasze życie w perspektywie wieczności. Tego, co nas czeka dalej. W perspektywie tego, że każdy mój wybór decyduje o moim życiu wiecznym. I to jest taka sprawa, którą odkrywam cały czas na nowo w kapłaństwie, kiedy rozmawiam z tymi tak zwanymi beznadziejnymi przypadkami, że taka rada, jaką często daję takim ludziom, to posłuchaj, czy ty mnie będziesz chciał kiedyś zrozumieć, czy nie, to już nieistotne, ale proszę ciebie, od czasu do czasu pomyśl sobie, że być może coś tam jest po naszej śmierci. Że albo będzie to rzeczywistość wiecznej radości, albo wiecznego potępienia. Najgorsza sprawa, której nawet człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić swojej potworności. Pomyśl, w czym chcesz trwać wiecznie. Ale jeżeli nie zmienisz swojego życia, jeżeli będziesz dalej brnął w grzech, to niestety czeka ciebie ta druga rzeczywistość, ta potworna, niekończąca się nigdy tragedia. Myśl o wieczności. Myśl o życiu wiecznym. To dzisiaj zapada decyzja, każdego dnia zapada decyzja o tym, co stanie się z tobą po śmierci, jaki będzie twój los na wieczność. Wciąż musimy do tego wracać, bo dzisiejszy świat będzie nam wmawiał, że nie ma nic po drugiej stronie, że po prostu człowieka się zakopie jak psa i tak dalej, jak zwierzę i nic poza tym. A to jest nieprawda. Myślmy o wieczności. I choćby człowiek doświadczył największego cierpienia tutaj na ziemi, to jeżeli myśli o tym, że wybrałem Chrystusa, wybrałem stan łaski uświęcającej, to czeka mnie wieczna radość w niebie z Chrystusem. I jestem w stanie przyjąć to, co trudne. Choćby to nawet było najgorsze cierpienie. Czy to związane z chorobą, czy z jakimś życiowym nieszczęściem. Może zostawił ciebie mąż, może żona, może dzieci się od ciebie odwróciły. Może trapi ciebie jakieś inne nieszczęście, którego nawet nie sposób nazwać. To wiedz, że to nieszczęście kiedyś się skończy. Możesz nawet to swoje życiowe nieszczęście obrócić na dobro, ofiarować każdego dnia Jezusowi jako prezent, jako ofiarę za zbawienie duszy, najpierw swojej, później twoich bliskich, przyjaciół, dalej w ogóle wszystkich grzeszników. Jezus każdy twój dzień pobłogosławi i wynagrodzi ci przez całą wieczność. Warto o tym myśleć. Właśnie w tych najtrudniejszych doświadczeniach. Takie są doświadczenia wielu świętych, mistyków, którzy naprawdę przeżywali wiele różnych cierpień. Tak wspominają niektórzy, których doświadczeniem była II wojna światowa, czas obozów i związanych z tym różnych cierpień, no, które nawet nie sposób nam sobie wyobrazić. To, co najtrudniejsze, jesteśmy w stanie przetrwać wtedy, kiedy jesteśmy także w stanie wyobrazić sobie tą wieczną radość. Jezus Chrystus chce przemienić nasz smutek w radość i On to obiecuje w dzisiejszej Ewangelii. Ci, którzy dzisiaj tutaj na ziemi płaczą, jeżeli ten płacz, ten smutek przeżywają w łączności z Chrystusem, mogą spodziewać się tylko tego, co najlepsze, wiecznej radości w niebie. Ale jeżeli odwrócą się od Chrystusa, jeżeli się zbuntują Chrystusowi, jeżeli wręcz będą Go oskarżać za ten swój los, to niestety podzielą wtedy los duchów buntu, demonów. I ich losem będzie wieczne cierpienie. Tak jak wspomniałem, zły duch wykorzystuje każdą okazję, żeby w nasz smutek, nieszczęście wejść i wmówić nam, to wszystko sprawa Boga, to przez Niego. Popatrz, jak cierpisz, masz prawo się zbuntować przeciwko Bogu. I odwieczna strategia demonów. Odwrócić człowieka od Boga, od modlitwy i od sakramentów, co wiąże się z tym pierwszym. Później od ludzi, szczególnie tych najbliższych, a potem to już jest podsunąć grzech, używka, czyli już człowiek jest właściwie utopiony. Stara strategia, która powtarza się w życiu no niemalże każdego człowieka, który dopuścił do siebie za blisko złego ducha. Najpierw odsunąć od Boga, od modlitwy, sakramentów, od najbliższych, i w końcu wejść w coś, co będzie związane z grzechem. I w te pułapki niestety ciągle się ładujemy. Jest jeszcze jedna sprawa, o której trzeba myśleć, że jest świat, a czasami nawet ludzie, którzy w naszych oczach uchodzą za Bożych, ale oni też mogą nam źle doradzać, nie w duchu Ewangelii. I oni mogą nam mówić, że dobre jest coś, co jest przyjemne, a obiektywnie to jest na przykład grzech. I my się zastanawiamy, komu wierzyć? Ewangelia mówi tak, Jezus mówi tak, a tutaj jest ktoś, kto jest zrany z jakimś autorytetem, może to być osoba duchowna? I on mówi, to nie jest grzech, to nie jest grzech, wolno, można. Takich spraw jest naprawdę dzisiaj aż za dużo. Takich sytuacji, takich przykładów. Komu wierzyć? Odpowiedź jest prosta. Zawsze musimy prześwietlać całe nasze życie, każdą decyzję, każdy nasz wybór w świetle Ewangelii. Postawić siebie tak, jakbyśmy byli w jakimś filmie, między apostołami, obok Matki Bożej, przed Jezusem. Najlepiej zaraz po kazaniu na górze. I niejako wyobrazić sobie, zadaję Jezusowi pytanie, czy mi wolno to, co na przykład chciałbym uczynić, co chciałbym wejść. Co dzisiaj na przykład jest takim wielkim nieszczęściem ludzi? Związki partnerskie. Związki bez ślubu, bez Bożego błogosławieństwa, po rozwodach. I trwanie przed Chrystusem tak, jakby się nic nie stało. Stało się, dzieje się, bo jest grzech. Nie można mówić, że Bogu się podoba coś, co samo w sobie jest zatrute. Nie może tak być. To jest grzech i niebo temu nie błogosławi. To właśnie zasmuca Boga. I takie sprawy nie zostają bez echa, nie zostają bez kary, jeżeli człowiek nie będzie chciał się nawrócić, zrozumieć swojego błędu, że nie można trwać równocześnie przy Bogu i w grzechu, w wyborze, to sobie szykuje wielką karę, której jeszcze doświadczy za życie na różne sposoby. I także niestety być może po śmierci, jeżeli nie będzie chciał z tego grzechu zrezygnować, z nim zerwać. Trzeba o tym mówić, bo to jest coraz większy problem. Tam, gdzie pracuję, gdzie jestem na co dzień, w moim duszpasterstwie, małżeństwa sakramentalne myślę, że już są w mniejszości. Są w mniejszości. Są takie środowiska, gdzie to są pojedynczy ludzie i wciąż przychodzą do mnie małżeństwa, które się skarżą, że są wytykane palcami przez swoich bliskich w pracy, wśród sąsiadów, że co wy jesteście tacy staroświeccy? Kogo? Księży się boicie? Księży się boicie? Ich się boicie? Że się tak trzymacie razem przecież, jak nie chcecie, nie musicie. I oni mówią, proszę księdze, naprawdę jest nam coraz trudniej, bo my jesteśmy autentycznie prześladowani, bo się trzymamy razem i nie chcemy żyć tak, jakby przykazania nie obowiązywały. My sobie tego nie wyobrażamy. Więc szatan może człowieka perfekcyjnie zmanipulować i wmawiać mu, że może osiągnąć szczęście poza wolą Bożą, poza jego przykazaniami. I wtedy to, co się nam wydaje radością, przemieni się za jakiś czas, jeszcze być może za życia, w wielką tragedię, wielki smutek. I naprawdę też nieraz przychodzą do mnie właśnie osoby z takimi poranionymi życiorysami, złymi wyborami. Nie chcę oczywiście im przypisywać złej woli i tak dalej, bo to są różne, bardzo skomplikowane historie, że coś doprowadziło do takich wyborów. Absolutnie tego nie oceniam. Ale czym ocenić zawsze można i trzeba ocenić, powiedzieć, to jest złe. I oni sami mówią, proszę księdza, wkopałem się w coś tak potwornego, że nie wiem, jak z tego wyjść. Wydawało się, że będzie dobrze. W małżeństwie było źle, wszedłem w coś innego, a tam jest 3 razy gorzej. I aż by się chciało powiedzieć, no człowieku, no czego się spodziewałeś, że bez Pana Boga można osiągnąć szczęście, radość? To jest jakaś fikcja. Nie szukajmy nigdy szczęścia poza Bogiem. Nie szukajmy szczęścia tam, gdzie jest złamanie Bożych przykazań. Jak powiedziałem, każdy nasz wybór trzeba prześwietlać Ewangelią. Ewangelią. Stanąć, postawić siebie przed Chrystusem, w obecności Chrystusa. Ale Ewangelię trzeba znać. Trzeba poznawać Chrystusa. Jeżeli dzisiaj tak wielu, zwłaszcza młodych ludzi, ale nie tylko, nie zwalajmy wszystko na młodzież. Także to dotyczy pokolenia ich rodziców. Nie zna Ewangelii, nie czyta Ewangelii, albo gdzieś tam wybrane jakieś zdania, które pasują po protestancku. No to przed czym oni mają się stawiać. No, oni nie znają tej Ewangelii. Tam nie ma żadnego punktu odniesienia. A więc to jest istota naszego szczęścia i radości, abyśmy mieli ten fundament, którym jest Chrystus, Jego życie, Jego słowa, nauka. Wracać do tego, czytać codziennie. Nawet niektórych zdań uczyć się na pamięć, bo być może to zdanie, które się nauczysz, powtórzysz komuś i być może to uratuje jego życie wieczne. Da mu do myślenia. To jest nasze zadanie, to jest to apostolstwo, którego tak bardzo potrzeba wśród Polonii za granicą, ale myślę, że nawet i w Polsce, bo tam też z tą znajomością Ewangelii jest coraz gorzej. A więc, kochani, stajemy właśnie w takich trudnych czasach, w których zewnętrznie powodów do radości będzie coraz mniej, bo teraz wchodzimy w przestrzeń tych obiektywnych wydarzeń. To, co tutaj dwa lata trwało na całym świecie i związane właśnie z tymi różnymi sprawami medycznymi. Ja tak celowo unikam używania różnych wyrazów, bo potem kasują te nagrania wszystkie z internetu, więc to trzeba uważać dzisiaj, co się mówi, bo to zaraz wszystko jest wycięte, wykasowane. Potem sprawa za naszą wschodnią granicą, mówię z perspektywy Polski, sprawa wojny, nie wiadomo też, w którą stronę to pójdzie. Nie chcę nikogo tutaj straszyć, bo to nie o to chodzi, ale pokazuję, że obiektywnie przychodzą na świat różne doświadczenia, których można się obawiać i które na pewno nie są dla nas powodem do radości. A więc to w naszym interesie. To w naszym interesie jest, żeby przeżywać te trudności jak najbliżej Chrystusa. Nie dać Go sobie odebrać. Żeby w domu modlić się i zachować wewnętrzny pokój. Bo zły duch dzisiaj będzie atakował ludzi lękiem, smutkiem, pokazywał to, co najczarniejsze. Ja tak właśnie często oceniam różnego rodzaju nauki, kazania też, ale ogólnie wszystkie treści, które gdzieś tam pojawiają się w tej przestrzeni publicznej, co one we mnie zostawiają? Pokój czy niepokój? Radość czy smutek? Bo tam, gdzie jest niepokój, tam, gdzie jest smutek, beznadzieja, tam Pana Boga nie ma. Tam Pana Boga nie ma. I my mamy wybierać, mądrze karmić nasze umysły, nasze serca, siebie nawzajem. To też jest ważne, co ty mówisz. Co zostaje w sercu drugiego człowieka, który się z tobą spotyka? Radość czy smutek? Pokój czy niepokój? Czym go karmisz? Bądź ewangelizatorem, bądź apostołem, bądź siewcą radości tam, gdzie się znajdujesz, gdzie pośle ciebie Chrystus. Nie tej radości zepsutej, naiwnej, głupiej, której niestety dzisiaj nie brakuje. Ludzie się z najgłupszych rzeczy śmieją. To popatrzmy, jak się zmieniła dzisiaj cała struktura intelektualna wielu ludzi, społeczeństw, którzy nazywali siebie, nazywają inteligencją, a potrafią się śmiać z najgłupszego dowcipu. To jak sobie włączycie jakieś niektóre kabarety, stand-upy czy coś, to jest tak prymitywne, a ludzie z tytułami naukowymi po studiach śmieją się i płacą za to wszystko. Jak bardzo nisko upadliśmy. No kiedyś to człowiek by wstał, wyszedł i powiedział: kobieto, gościu, z czym ty tutaj do ludzi? To nie na tym poziomie. Ale ludzie dzisiaj robią sobie z tego rozrywkę. Jako chrześcijanie też musimy się od czegoś takiego uwalniać. Pokazywać, że to jest głupie. A z głupich rzeczy nie będziemy się śmiać. Nie będą nam rozrywką. I takiej postawy też uczyć młode pokolenie, uczyć dzieci. Tak więc szukajmy Chrystusa. Szukajmy w naszym życiu Jego mądrości, Jego łaski, Jego pokoju. I tam właśnie będzie radość. Jeżeli w naszym życiu obiektywnie pojawi się jakaś sytuacja, która zrodzi w nas smutek, nie trzeba się tego bać, że takie uczucie może się pojawić w nas. Przeżywajmy ten smutek z Chrystusem. Oddajmy Mu go. Mówmy: Panie Jezu, to, co teraz się dzieje w moim życiu, jest dla mnie czymś trudnym. Jestem tylko człowiekiem. Mam prawo do tej emocji. Masz prawo do tej emocji. Ale chcę przeżywać tę emocję razem z Tobą. Nie będę się na Ciebie buntował. Zapraszam Ciebie do tego mojego cierpienia, nieszczęścia. I jeżeli człowiek w taki sposób będzie podchodził do tego, co trudne, co smutne, to wtedy bardzo szybko przekona się, że to, co jest źródłem tego cierpienia, zaczyna powoli zanikać. Że ten smutek, cierpienie maleje. Że coraz więcej pokoju i Bożej łaski pojawia się w jego sercu. Niech taka postawa będzie pewną normą naszego funkcjonowania w tych najtrudniejszych momentach naszego życia. I prośmy Pana Jezusa szczególnie za tych, którzy są w wielkim smutku, w wielkim nieszczęściu, a brakuje im tych, którzy przyjdą jako pocieszyciele, jako ci, którzy pokażą im, przeżywaj ten smutek z Chrystusem. Pomódlmy się razem. Bądźmy właśnie tymi, którzy jako pierwsi odnajdą właśnie tych samotnych, opuszczonych, smutnych i będą dla nich właśnie apostołami radości, apostołami Chrystusa. Amen.